Partnerem audycji jest Orlen.
Ludzie i pieniądze.
Tomasz Klingier, kłaniam się Państwu, a dziś w audycji ekonomicznej skupimy się na rynku pracy, podwyżkach i rosnącej liczbie pozwoleń na pracę. Jeśli zdążymy, to powiemy też o rynku budownictwa mieszkaniowego. Pracodawców czeka zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku. Już 1 stycznia przyszłego roku to wynagrodzenie wyniesie 4242 zł brutto. Po kolejnej podwyżce zaplanowanej na lipiec przyszłego roku wzrośnie ono do 4300 zł. To historyczny wzrost na poziomie 20%. Niemniej pracownicy na kontach zobaczą 17% podwyżkę. Taką realną jest to oczywiście spowodowane wysokością podatku dochodowego i składek na ZUS. W związku z tym po styczniowej podwyżce pracownik otrzyma około 3222 zł na rękę, a w lipcu 3262 zł. W Polsce przeciętny tydzień pracy trwa prawie 40,5 godziny. Polacy są w ten sposób na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby godzin przepracowanych w ciągu tygodnia. Poinformował o tym niedawno Eurostat. W Unii Europejskiej średnio tygodniowy czas pracy wyniósł 37,5 godziny. Z danych wynika też, że najdłużej pracują Grecy, bo 41 godzin, a najkrócej Holendrzy, nieco ponad 33 godziny. Będąc przy rynku pracy, zaznaczę, że w Polsce rośnie także liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W 2021 roku było to ponad 500 000. I jeśli, proszę Państwa, zdążymy, to w dzisiejszej audycji poruszymy jeszcze krótko temat malejącej liczby nowych mieszkań budowanych przez deweloperów i prywatnych inwestorów. Na koniec sierpnia 2023 roku w budowie było prawie 808 tysięcy mieszkań, czyli o 7,7% mniej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. A dziś moimi gośćmi w studiu jest Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest z nami także profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Prawa Pracy, ekspert NSZZ Solidarność, profesor Marcin Zieleniecki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy serdecznie. Panowie, zacznijmy od rynku pracy. To dzisiaj nasz przewodni temat. Pierwsze pytanie do pana profesora. Jak koszty utrzymania pracowników wpłyną na firmę i czy zmieni to nieco rynek pracy? Mam tutaj oczywiście na myśli pewne ograniczenia w zatrudnieniu.
Ja na ten proces kształtowania minimalnego wynagrodzenia patrzę takiej troszkę dłuższej perspektywy. Patrzę na ten proces od 2015 roku i przypomnę, że mieliśmy minimalne wynagrodzenie wówczas na poziomie 1750 zł. Po 8 latach to wynagrodzenie minimalne, mówię o drugiej połowie tego roku, można powiedzieć przekroczyło, podwoiło się, przekroczyło, ten wzrost przekroczył 100%. Oczywiście, jeżeli chodzi o decyzję w sprawie kształtowania stawki minimalnego wynagrodzenia, no to one są bardzo złożone, bo one muszą uwzględniać i realia rynku pracy, i to, w jaki sposób kształtuje się przeciętne wynagrodzenie, więc tutaj warto pamiętać o tej takiej zależności, prawda, pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem. Stwierdzi się, że takim optymalna wysokość minimalnego wynagrodzenia to jest wynagrodzenie na poziomie od 50 do 60% przeciętnego wynagrodzenia. Też warto pamiętać o tym, że my od 2016 roku określamy również stawkę minimalnego wynagrodzenia godzinowego, jeżeli chodzi o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, i trzeba powiedzieć, że minimalne wynagrodzenie to jest instrument ochrony pracowników, prawda? Jest to instrument ochronny. Natomiast oczywiście jest zawsze druga strona medalu, to znaczy realia gospodarcze, sytuacja pracodawców, prawda? Bo to oni finansują tą kwotę minimalnego wynagrodzenia. I żeby nie przedłużać, powiem tak, że ja osobiście uważam, że te decyzje dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia one są decyzjami opartymi, jeżeli opartymi o realia rynku pracy, o tą sytuację gospodarczą, prawda, o to, jak kształtuje się sytuacja gospodarcza, finansowa pracodawców. Także tak bym to...
Panowie, czy będzie to też szukanie obniżenia kosztów, na przykład propozycje pracy na zasadzie B2B, czyli firma z firmą, czy wobec tego koszty pracowników w ostateczności wpłyną na cenę usług i towarów? Redaktor Maciej Wośko.
Tego bym się nie obawiał, że to wpłynie bezpośrednio czy wprost na ceny towarów, bo pamiętajmy to, o czym pan profesor mówił. No, cała sytuacja gospodarcza, związana również z inflacją, związana ze spadającą konsumpcją, no, jakby też wymaga od przedsiębiorców, od producentów odpowiednich decyzji. Cieszę się bardzo, że pan profesor przypomniał 2015 rok i ten moment, kiedy no, urealnienie minimalnej płacy w Polsce rzeczywiście rozpoczęło się. Ten proces się rozpoczął, on cały czas trwa. Te zapowiedzi dotyczące kolejnych podwyżek, czyli tak naprawdę kolejnego urealnienia tej minimalnej płacy i również minimalnej płacy godzinowej dzieją się i dobrze, bo no, mam wrażenie, że rzeczywiście w 2015 i wcześniej no, powiedzmy sobie szczerze, to minimalne wynagrodzenie no, było rzeczywiście bardzo niskie. To były takie na przetrwanie stawki. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o rynek pracy. To warto o tym pamiętać, że no, ten poziom bezrobocia jest bardzo niski, chyba niższy jest tylko w Czechach, w Unii Europejskiej, więc jakby Polska jest w dobrej sytuacji. Ten rynek pracownika też wymaga od pracodawców troszeczkę innego postępowania z pracownikami przy ustalaniu choćby właśnie stawek, choćby właśnie pensji. Co do pana pytania dotyczącego prób obejścia systemu, czy znalezienia jakiegoś sposobu na to, żeby obniżyć koszty, czyli na przykład umowy business to business, czyli zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych. Mam wrażenie, że rozpoczął się już też po stronie ustawodawcy, czyli po stronie, czy po stronie prawodawczej, taki proces wyrównywania kosztów we wszystkich możliwych wariantach. Przypominam tylko, że ten rynek umów takiej szarej strefy, czyli umów zleceń, on też został uporządkowany w ciągu ostatnich kilku lat dość skutecznie. Opłacanie ubezpieczenia społecznego od umów zleceń i uporządkowanie tego, co może być umową zleceniem albo umową o dzieło. To jest, ja pamiętam te rozmowy o tym, że magazynier pracował na umowę o dzieło, ponieważ tym dziełem był sposób układania paczek na półce w magazynie.
Sprytne rozwiązanie.
Dzisiaj już tego nie można zrobić. Ustawodawca bardzo jasno określił sposób tworzenia umowy o dzieło, co jest dziełem, a co dziełem nie może być. Podobnie przy umowach zlecenia, więc mam wrażenie, że rynek pracy rzeczywiście w Polsce się bardzo uporządkował. Rozmawiam z osobami choćby z Niemiec i przyznaję, że zaskoczeni są, jak u nas jest to rzeczywiście dobrze i uczciwie poukładane, także no, pracownik i równocześnie też pracodawca wiedzą tak naprawdę z czym wchodzą na rynek, z czego mogą się spodziewać.
No i w tym momencie też okazuje się, że w ostatnim czasie mamy rekordowo wysoką liczbę wydawanych pozwoleń na pracę, co jest jakby dowodem na to, o czym mówi redaktor Maciej Wośko. Staliśmy się zupełnie innym rynkiem pracy, również na tle Europy. Co ma wpływ na te urzędowe decyzje, jeśli chodzi o liczbę wydawanych pozwoleń? Profesor Marcin Zieleniecki.
Szanowni Państwo, więc ja bym odwołał się do danych ZUS-u, bo one jednak pokazują pewne tendencje, trendy w takiej dłuższej perspektywie czasowej i też pokazują, jaki status mają osoby, mają cudzoziemcy na polskim rynku pracy, dlatego że one pokazują liczbę osób ubezpieczonych, czyli płacących składki w naszym kraju. Z danych ZUS-u wynika, że liczba cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w naszym systemie wynosi około 1 miliona 100 tysięcy osób. Możemy to sobie porównać z ogólną liczbą osób ubezpieczonych, to jest około 16-17 milionów osób, więc można powiedzieć, że ten odsetek w takiej dłuższej perspektywie czasu, on stale rośnie. Oczywiście powody, zasadnicze powody są dwa. To jest sytuacja demograficzna naszego kraju. Wiemy, że tutaj ogólnie rzecz biorąc jako społeczeństwo starzejemy się, tak? Także cały czas jeszcze mamy do czynienia z tą sytuacją, w której wiek emerytalny osiągają osoby z wyboru demograficznego okresu powojennego i te osoby, no można powiedzieć, przechodzą na emeryturę, osiągają tak zwany wiek poprodukcyjny, a z drugiej strony mamy niskie wskaźniki dzietności i cały czas problem z niskim poziomem, niską liczbą urodzeń po okresie transformacji ustrojowej, więc ponieważ gospodarka się dobrze rozwija i są potrzebne ręce do pracy, no to staramy się te braki, prawda, uzupełniać, sięgając po cudzoziemców. Ta struktura też jest ciekawa, prawda, tych osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu w naszym systemie. Mówię o cudzoziemcach. Oczywiście tutaj z wiadomych powodów cały czas na pierwszym miejscu są osoby narodowości ukraińskiej czy obywatele Ukrainy. Natomiast no mamy również osoby, które przyjeżdżają do nas do pracy z innych państw. To są często państwa tak zwanych dawnych republik radzieckich, ale coraz częściej przyjeżdżają do nas do pracy również obywatele państw Azji Środkowej i Wschodniej. Tak byśmy mogli powiedzieć. Także no, ratujemy się, szukamy rezerw, prawda? Szukamy rąk do pracy. Szukamy tych rąk do pracy również wśród osób, które osiągnęły wiek emerytalny, prawda, w Polsce i posiadają odpowiednie kwalifikacje, posiadają zdolność do wykonywania pracy. Tutaj też można zaobserwować taką tendencję do zachęcania jednak osób, które już osiągnęły wiek emerytalny, do tego, aby nadal wykonywały pracę. Także
i jeszcze
tak bym to określił.
Czyli Polska stała się potencjalnym, no może nie potencjalnym, ale sporym pracodawcą dla innych obywateli w Europie, kiedy jeszcze niedawno to my wyjeżdżaliśmy za pracą. Redaktor Maciej Woźko, w tej sprawie jeszcze dwa słowa.
Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której wielu pracowników z Ukrainy, z Białorusi, ale również, tak jak pan profesor powiedział, z innych krajów, pracuje w Polsce legalnie. Zniknęły rzeczywiście te umowy śmieciowe, ten taki sposób zatrudniania, no, na czarno mówiąc wprost, w dość prostych zawodach. I druga rzecz, którą warto myślę powiedzieć, jesteśmy świadkami procesów bardzo charakterystycznych dla krajów rozwiniętych. Kiedy obywatele danego kraju wykonują zawody bardziej wymagające, natomiast istnieje niebezpieczeństwo, że powstanie gdzieś tam taka luka na rynku pracy w takich dosyć prostych zawodach. Bez oceniania oczywiście, natomiast no, mówię o prostych zawodach. Kierowca, taksówki, gdzieś tam te rzeczy, w których widzimy rzeczywiście one zostały, czy zostają wypełniane poprzez pracowników z zagranicy, którzy bardzo się cieszą, że mają pracę, zarabiają, dzięki temu płacą też ubezpieczenie, a my jesteśmy zadowoleni, bo tej luki na rynku nie ma.
A pieniądze zostają w systemie i przy tej okazji nie sposób nie zadać pytania o to, co wskazują dane, bo pod względem liczby godzin wciąż my jako Polacy pracujemy intensywnie z liczbą ponad 40 godzin tygodniowo i w ten sposób jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Panie profesorze, czy to wskazuje, że polski rynek pracy i jego branże wciąż wymagają dużej liczby pracowników?
To może oczywiście potwierdzać tą tezę, którą przed chwilą sformułowałem. Mianowicie, że odczuwamy na naszym rynku pracy niedobór pracowników, prawda? Dlatego, że staramy się jako jeden z instrumentów, oprócz sięgania po pracę cudzoziemców, na przykład zatrudniać pracowników w godzinach nadliczbowych. Przecież to, co pan redaktor powiedział na wstępie, ten czas pracy przekraczający, powiedzmy, 40 godzin, on nie bierze się znikąd. Nasze przepisy prawa pracy określają normę przeciętną tygodniową czasu pracy na poziomie 40%, to znaczy, że 400 godzin tygodniowo, prawda? To znaczy, że to, co jest ponad 40 godzin, to są tak zwane nadgodziny, to są godziny nadliczbowe, więc to może oczywiście świadczyć o tym, że mamy problem z pracownikami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też nawiążę do tego, o czym powiedziałem przed chwilą, do tego wątku dotyczącego cudzoziemców. To, że przyjeżdżają do nas cudzoziemcy i chętnie podejmują pracę legalnie, to też świadczy o tym, że nasz rynek pracy, nasze miejsca pracy stały się atrakcyjne, prawda? Stały się atrakcyjne, dlatego że cudzoziemcy podejmują trud związany z przeprowadzką, z przeniesieniem swojego miejsca zamieszkania, bardzo często wraz z rodzinami, po to, żeby żyć, pracować w godnych warunkach. I paradoksalnie można to samo powiedzieć o polskich pracownikach, prawda? To, że pracownicy godzą się na pracę w godzinach nadliczbowych, to też świadczy o tym, że ta praca im się opłaca, że te warunki, jakie tutaj na polskim rynku pracy są pracownikom oferowane, są godnymi warunkami.
Czy panowie należy skrócić ten tygodniowy czas pracy, bo co jakiś czas przewija się taka dyskusja, abyśmy krócej pracowali? Redaktor Maciej Wośko.
Ten tydzień pracy będzie się skracał, będzie jakby sposób pracy będzie się zmieniał, to jest jasne, natomiast to jest proces, który będzie, myślę, trwał wiele lat. To nie jest tak, że z roku na rok się zmieni albo że ustawowo skrócimy czas pracy. Z bardzo prostego powodu, jeszcze to pewnie dość niepopularne twierdzenie, ale miałem okazję już raz tutaj w Radiu Gdańsk to powiedzieć. My lubimy pracować. Jesteśmy rzeczywiście narodem bardzo pracowitym i widzi to Europa, widzą to inwestorzy, którzy tu przyjeżdżają, że rzeczywiście Polacy po prostu lubią swoją pracę, lubią pracować i jeszcze jeśli są za tę pracę odpowiednio wynagradzani, no to jakby ten system rzeczywiście wtedy zaczyna działać i się domykać. Tydzień pracy będzie się zmieniał, ale to są procesy dotyczące całej gospodarki, wejścia coraz to nowych narzędzi, choćby sztucznej inteligencji, choćby internetu rzeczy. Chociaż miałem ostatnio też taką bardzo ciekawą rozmowę i pytanie, czy to oznacza, że będzie mniej pracy? Nie, nie będzie mniej pracy, ona będzie inna. Będziemy zajmowali się pewnie bardziej twórczą pracą, a mniej odtwórczą, bo tą odtwórczą wykona za nas maszyna albo robot, albo będziemy mogli wykorzystać właśnie sztuczną inteligencję.
I niestety czas naszej audycji dobiega powoli końca. Temat, który jeszcze jeszcze był zaplanowany, czyli spadek liczby nowych mieszkań i domów przenosimy na przyszły tydzień. I tutaj w imieniu Iwony Wysockiej zapraszam na wydanie audycji Ludzie i Pieniądze. Ja przypomnę, że dziś moimi gośćmi w studiu był Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej.
Dziękuję bardzo.
I profesor Uniwersytetu Gdańskiego Marcin Zieleniecki, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję również.
I oczywiście zapraszam na kolejne wydanie audycji Ludzie i Pieniądze w przyszłym tygodniu. Naszą dzisiejszą audycję zrealizowała Katarzyna Piekło. Tomasz Klinger, kłaniam się państwu. Miłego weekendu.
Partnerem audycji jest Orlen.